Z kim rozmawiasz na łamach tej właśnie książki, co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce, bo tak naprawdę to jest zestaw kilku wywiadów z osobami z całego świata.
Tak, taki był zamysł, żeby książka połączyła wypowiedzi ewangelizatorów, charyzmatyków z Polski, z całego świata, pokazując ich postrzeganie Kościoła w takim właśnie szerszym ujęciu. Moimi rozmówcami został Andrzej Sionek, ojciec Tomasz Aleksiewicz, dominikanin, ojciec Todor Knapczyk, franciszkanin, ojciec Daniel Galus, jeżeli chodzi o Polaków. Z zagranicy natomiast moimi gośćmi byli ojciec James Maniakal, ojciec Antonello Cadedu oraz ojciec Józef Wadakel. Natomiast wstępem naszą publikację poprzedził ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski. Zaszczycając za tutaj swoim słowem, ponieważ gdzieś tam ta rzeczywistość charyzmatyczna też jest mu bardzo bliska i z doświadczenia wie, o czym mowa w tej książce i zechciał właśnie swoim słowem ubogacić tutaj naszą publikację.
Jesteś rozpromieniona i szczęśliwa i mam takie wrażenie, że pełna Ducha Świętego. I zanim przejdziemy do tego, co w książce, to chciałabym, żebyś podzieliła się takim swoim spotkaniem, swoim doświadczeniem spotkania Ducha Świętego podczas pisania tej książki.
No na pewno w ogóle pomysł był od Ducha Świętego, żeby zrobić te wywiady, żeby też udało się je przeprowadzić, ponieważ rozmówcy nie dość, że są z całego świata, to jeszcze kwestie dotarcia do nich czasami są bardzo mocno utrudnione i gdyby na pewno nie pomoc Ducha Świętego, to by tej książki nie było. My też oczywiście moment jakiegoś takiego wahania, zwątpienia, kiedy było naprawdę trudno się, nie wiem, porozumieć z nimi, dotrzeć do nich. Natomiast widać, że Duch Święty miał swój plan w tym i objawiło się to w tym, że ta książka jest i jeszcze jest w takim właśnie bardzo ważnym okresie, kiedy pytamy o historię Kościoła w Polsce w kontekście rocznicy, natomiast też pytamy o to, co dziś Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce, bo tak jak jeden z rozmówców stwierdza, że Kościół albo będzie charyzmatyczny, albo nie będzie go w ogóle, więc to też jest jakaś wskazówka dla nas na kolejne 1000 lat chrześcijaństwa w Polsce.
Czy był jakiś klucz, według którego dobierałaś osoby, które stały się twoimi rozmówcami?
Tak, oczywiście. Starałam się, żeby to były osoby rozpoznawane ze swojej działalności, żeby to nie były osoby, które gdzieś tam przypadkowo trafiają do publikacji, tylko mają naprawdę ogromne doświadczenie, bo w rzeczywistości związanej z Duchem Świętym trzeba być jednak praktykiem. Tutaj nie da się czegoś opisać, włożyć w jakieś ramki, nie wiem, określić, że Duch Święty będzie działał na naszym spotkaniu katechetycznym, czy w salce, w świetlicy między 17 a 19, bo tak się spotykamy, tylko to są osoby, które faktycznie gdzieś dały się porwać temu szaleństwu ducha. Na pewno tego nie żałują, bo też takie pytania zadawała. Bardzo dużo zaryzykowały, no ale tak jak pan Andrzej Siodek nawet stwierdził, że teraz już tą osadę muszą podążać, bo inaczej się rozbiją.
Czego ty dowiedziałaś się o Duchu Świętym?
Oj, bardzo dużo, bo to jest taka najbardziej tajemnicza z postaci, jeżeli chodzi tutaj o osoby boskie. Nie wiem, Boga Ojca, jakoś sobie tam mamy swoje wyobrażenie, najwięcej pewnie wiemy o Jezusie, natomiast Duch Święty jest taką tajemnicą, obietnicą też, tak, że natomiast gdyby nie on, no to no nie byłoby Kościoła, nie byłoby pewnie nas jako chrześcijan. I ta rzeczywistość stała mi się naprawdę bardzo, bardzo przybliżona, ale też dzięki świadectwom, które podawali, bo to jest chyba tak najbardziej zawsze działa na człowieka, na jego wyobraźnię, uświadomiłam sobie, że tak naprawdę nie mamy wyboru. Musimy działać tak, jak on chce, ponieważ jesteśmy tylko jego narzędziami i to on dźwiga Kościół, on też powoduje, że robimy, co robimy i właściwie nic się nie dzieje z przypadku.
Podobno istnieje taka modlitwa, która zawsze jest wysłuchana i to jest właśnie modlitwa o Ducha Świętego.
Tak, bo też zresztą tam obiecał już Jezus, tak, że jeżeli nie wiemy, jak się modlić, to Duch Święty przyjdzie nam z pomocą i faktycznie no, Duch Święty sam podsuwa pomysły, słowa. Zresztą to takie bardzo ciekawe świadectwo powiedziało Alan Ames, kiedy mówi, że kiedy w ogóle jeszcze był daleko od Kościoła, właściwie jego życie było życiem gangstera, który wstępował do Kościoła tylko po to, żeby opróżnić puszki, które były z pieniędzmi. Mówi, że wtedy, kiedy zaczął się po raz pierwszy modlić, zaczął mówić Ojcze Nasz i to nie były jego słowa, bo jemu by do głowy nie przyszło, żeby odmawiać jakąkolwiek modlitwę. Nawet mówi, że zdziwił się, skąd ją w ogóle zna.
Czy ty, Sylwia, jako Polka, rozmawiając na temat tego, co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce, poczułaś się jakoś wyjątkowo? Czy my jako naród mamy prawo być dumni? Oczywiście mówię o takiej dumie pełnej pokory.
Myślę, że jak najbardziej. Wynika to przede wszystkim ze świadectw osób, które do nas przyjeżdżają z zagranicy, bo wiadomo, że Polacy, charyzmatycy polscy, obserwują na bieżąco zmiany, które zachodzą w Kościele, no bo jest rzeczywistością dynamiczną, tak jak świat, tak też Kościół musi gdzieś tam się zmieniać, bo zmienia się człowiek. Natomiast charyzmatycy, którzy do nas przyjeżdżają systematycznie, oni podkreślają, że widzą różnicę i że według nich to jest różnica, która się zmierza ku dobremu. Kościoły w Polsce mimo wszystko są pełne, tak? Uczestniczymy w nabożeństwach, coraz bardziej też świadomie. Czy to ojciec James Maniakal, czy ojciec Kadeno, nie wspominają o tym, że lubią tu przyjeżdżać, ponieważ mają świadomość, że przyjeżdżają do, tak pani ojciec James określił, do takiej dobrej klasy, do pilnych uczniów, bo widzi, że jest zaangażowanie z naszej strony, że coraz bardziej świadomie podchodzimy do wiary, że to nie jest tylko, życie religijne nie ogranicza się już tylko do pójścia na mszę świętą, do sakramentów, nie wiem, ślubu, bo tak wypada, tak, czy chrztu, bo jest taki zwyczaj w rodzinie, tylko że ludzie coraz bardziej się angażują i że gdzieś ten olbrzym, o którym mówił Sobór Watykański II, powoli się przebudza. Wspominali już o naszej bogatej historii, że mamy wielkich, świętych Polaków, którzy do tej pory są znani na świecie. To co prawda to są święci, którzy już odeszli, tak? Natomiast to są osoby, które bardzo wiele osób pociągnęły do Boga i w tym momencie na pewno ta ich spuścizna nas też ubogaca i Duch Święty szczególnie właśnie sobie wybrał Polskę na miejsce swojego działania, jeżeli tak można powiedzieć. Wiadomo, że Duch Święty działa w całym Kościele, w Kościele powszechnym, natomiast ten element, ten fragment, który stanowi Kościół Polski, jest mu jakoś szczególnie bliski, także pod kątem jakby tej głoszenia tajemnicy miłosierdzia Bożego. Z kolei o tym mówi ojciec Kadedo w swojej wypowiedzi, że miał taką wizję, przeświadczenie, że Duch Święty wskazał dwa miejsca, z których wyjdzie miłosierdzie Boże i to było związane z ojcem Pio, a druga iskra Jan Paweł II i siostra Faustyna, czyli Polska. Dlatego możemy czuć się oczywiście jak najbardziej dumni.
Ta książka oczywiście jest pełna właśnie rozmów na temat Ducha Świętego, ale to, co mnie się w niej bardzo podoba, to też to, że bardzo dużo tutaj znajdziemy odpowiedzi też na takie pytania dotyczące w ogóle Jezusa, Eucharystii, no i mocy oczywiście Ducha Świętego. I te opowieści są bardzo inspirujące. Wydaje mi się, że mogą też wskazać nam taki kierunek działania, bo twoi rozmówcy opisują różne wizje. Przyznam szczerze, że po lekturze tej książki do końca nie mogłam usnąć, bowiem ta rzeczywistość tak bardzo odległa jednak, prawda? Jeżeli nie mamy żadnego objawienia i wierzymy w Boga przez Biblię, przez opowieści innych, przez książki, to ona jest czasem bardziej żywa, czasem mniej żywa. No i po tej książce we mnie wiara się obudziła. Dlatego gorąco zachęcam właśnie też z tego powodu do lektury tej książki, że ona może być inspiracją do lepszego życia dla nas.
Myślę, że wobec tego cel książki jest osiągnięty, bo to, co podkreślają wszyscy rozmówcy, każdy z charyzmatyków, to wszystkie cuda, które się zdarzają, uzdrowienia, uwolnienia, to jest działanie jakby poboczne, dodatkowe. Natomiast jakby główną misją i Jezusa, i Kościoła jest głoszenie, jest przemiana wewnętrzna człowieka. Nawet jeżeli mówimy o jakichś uzdrowieniach, to one dotyczą ciała i one są czasowe, tak? Bo każdy z nas kiedyś umrze, więc one są nam dane na jakiś czas. Natomiast jeżeli chodzi o uzdrowienie wewnętrzne, no to chodzi o życie wieczne, więc tak naprawdę mamy wieczne zdrowie i wieczne życie. I w tych kategoriach na pewno też chciałam, żeby one wybrzmiały dość mocno w tej książce, ponieważ no, rzeczywistość dla nas Duchem Świętym z odnową jest rzeczywistością, która jest bliska jakiemuś tam procentowi chrześcijan. Część osób boi się to otworzyć, część podchodzi sceptycznie, jeszcze ktoś może nie ma w ogóle możliwości, żeby gdzieś tam się zaangażować. Trudno tutaj poznać tę rzeczywistość z perspektywy też kibica. Tutaj trzeba jednak być blisko, być w środku, żeby móc cokolwiek powiedzieć na ten temat. Na pewno Duch Święty się udziela wszędzie, bo to też nie jest tak, że musimy należeć do jakiejś grupy odnowowej, do, nie wiem, duszpasterstwa, żeby móc tego doświadczyć. Natomiast czasami doświadczamy, a nie wiemy, czego doświadczamy. Więc dobrze też być wyczulonym, właśnie bardzo takim wrażliwym na Ducha Świętego. A to, do czego nas Duch Święty prowadzi, zresztą sprowadzi do Jezusa, tak? Bo będzie nam wskazywał na żywą relację z Jezusem, bo jeżeli będziemy szli za Jezusem, będziemy zdrowi, będziemy też się zmieniali i będziemy też w stanie dawać świadectwo innym i to jest właśnie faktycznie jakaś taka recepta czy wskazówka na nasze życie.
Ojciec Maniakal, odpowiadając na jedno z swoich pytań, mówi, wielu chrześcijan nie jest świadomych działania i roli Ducha Świętego. Jeżeli ktoś z całą szczerością otworzy swe serce na Ducha Świętego, on zacznie w nim działać. Taka pewność jest też ujmująca. My może czasem jesteśmy takimi sceptykami, że no tak, może w życiu kogoś innego, tak, w moim może niekoniecznie. A właśnie te takie stanowcze odpowiedzi też są budujące.
Jak najbardziej. Podobnie zresztą jak rozmówcy podkreślają często, że pada też pytanie, czy nie muszę być człowiekiem bezgrzecznym, bo nie wiem, jak odpowiedzieć z życia, tak, żeby móc doświadczyć darów Ducha Świętego. I podkreślają, że nie, że Duch Święty przychodzi do kogo chce i kiedy chce, tak? Jest jak wiatr, który wieje, kiedy chce. I to też jest dla nas budujące, bo jeżeli na przykład ojciec Kadedu wspomina o pobycie w Brazylii w fawelach i on wychodzi na opłotki i idzie do osób, które są bardzo daleko od kościoła, jak w ogóle nie poza kościołem, w takim znaczeniu, że oni nawet często nie mają takiego wyobrażenia, kim jest Jezus. Dla nas to jest właściwie no, trudne, żeby sobie móc wyobrazić taką rzeczywistość, tak? Że ktoś sobie, nie wiem, nie ma przynajmniej wyobrażenia. Jeżeli nie ma relacji z Jezusem, to jeszcze jesteśmy w stanie przejść, bo no, nie był w kościele, nie był wychowany w rodzinie chrześcijańskiej. Natomiast każdy mniej więcej wie, jak Jezus wygląda. Z jakichś różnych obrazów, tak? Natomiast tam faktycznie ludzie nie mają takiej możliwości, żeby poznać Jezusa. I kiedy się modli wstawienniczo nad osobami i potem mają spoczynek w Duchu Świętym, one często powtarzają, jak wstają, że no okej, okay, byłeś, mówi, ty, bo ten drugi ojciec, czyli ojciec Enrique Porque, mówi, a ten trzeci ubrany na biało z długimi włosami. I oni po prostu mają, mimo tego swojego grzesznego życia, które wiodą, oni mimo wszystko otrzymują Ducha Świętego, tak? To dla nas też może wskazówka właśnie, że nie możemy zamykać się w jakichś enklawach, gdzie jesteśmy lepsi, ktoś jest lepszy, ktoś gorszy, tylko Duch Święty przychodzi tak, jak ten człowiek potrzebuje, tak? I przychodzi, żeby go uzdrowić, umocnić. To jest wielka tajemnica.
Wyobrażamy sobie Ducha Świętego w postaci gołębicy i w postaci wiatru i rzeczywiście charyzmatycy to potwierdzają.
Tak. Mówi o tym nawet Alan Ames, który cały czas ma objawienia, więc on jest człowiekiem takim, no właściwie mistykiem, powiedział, współczesnym. On widzi Ducha Świętego osobowo, jako właśnie gołębicę, jako powiew wiatru, mówi, że to jest łagodny, ale silny duch. Natomiast no, większość z nas ma taki dostęp do Ducha Świętego dzięki właściwie jego darom i przez ten pryzmat postrzega jego działanie. To może być bardzo spektakularny znak, tak? Spoczynek w Duchu Świętym, to może być dar łez albo dar śmiechu, więc to się bardzo różnie objawia, w sensie tego, w jakim ktoś jest stanie, czego potrzebuje. Trudno jakby też ograniczyć właśnie ducha bądź wielką tajemnicą, wielkim, bym powiedziała, szaleństwem, tak? Bo tak często też o tym wspominają, że wymyka się wszelkiej kontroli i tutaj przychodzi ze swoimi darami zupełnie niespodziewanie. Trudno też, nie wiem, wymusić na Duchu Świętym, że ktoś by chciał taki dar, a nie inny, no bo on po prostu najlepiej wie, czego nam potrzeba do naszego uzdrowienia, naszego lepszego samopoczucia. Natomiast zawsze to, co daje, to daje spokój. Daje pokój ducha, daje ukojenie i jest właśnie ożywicielem i duchem prawdy. To jest jakby takim wyznacznikiem działania Ducha Świętego. Trudno też jakby powiedzieć, że będziemy teoretyzować i mówić, że przychodzi w takiej czy w innej postaci, to po prostu się doświadcza. Doświadcza się na spotkaniach modlitewnych, podczas Eucharystii. Często też właśnie charyzmatycy podkreślają, że więcej nawet uzdrowień, więcej działania Ducha Świętego jest podczas Eucharystii, zwykłej Eucharystii bym powiedziała, tak? Nie jakiejś spektakularnej, prowadzonej nie wiadomo przez jakiegoś wybitnego ewangelizatora. Każda msza święta jest jakby takim największym działaniem Ducha Świętego i no nie musimy szukać jakichś specjalnych tutaj nabożeństw o uzdrowienie. Wiadomo, że to też jest potrzebne, tak? Włożenie rąk, czy jeżeli ktoś potrzebuje dodatkowych znaków. Natomiast każda msza święta jest spotkanie z Duchem Świętym i zawsze wychodzimy przemienieni. Nawet jeżeli tego nie czujemy, bo może, nie wiem, nie zostaliśmy uzdrowieni, dalej boli nas ręka czy głowa. Natomiast faktycznie nas dokonuje się przemiana.
Jeszcze o jednym wizerunku chcę porozmawiać i opowiedzieć naszym słuchaczom o wizerunku Jezusa, bo jednego ze swoich rozmówców, właśnie nie wiem czy nie Amesa, zapytałaś o to, jak wygląda Jezus i przywołałaś dwa wizerunki Jezusa, jeden, o którym opowiada nam święta Faustyna, a drugi ten, który znany jest nam z książki Niebo istnieje naprawdę. No i właśnie, jaka była odpowiedź Amesa, powiedzmy?
No właśnie, według Alana Jezus objawia się w bardzo różnych postaciach, czasami jako czarnoskóry mężczyzna. Generalnie pokazuje, że jest, utożsamia się z każdym narodem, że jest, raz jest biały, raz jest czarny, tak? Nie ma żadnych ograniczeń tutaj, jeżeli chodzi o kulturowych. Natomiast jeżeli chodzi o te dwa wizerunki, bardziej przypomina prawdopodobnie ten wizerunek dziewczynki z Litwy, że jest jakoś tak bardziej podobny i ten do z chusty z Manopello. Natomiast to, co było najbardziej dla Alana ujmujące, bo pamiętam właśnie rozmowę naszą, to było spojrzenie Jezusa. Mówił, że Jezus zawsze pyta, nigdy niczego nie wymusza, nie narzuca, zawsze jest bardzo łagodny i że czuje tą miłość, że inna jest miłość Boga Ojca, inna Jezusa, natomiast zawsze Jezus wszystko robi z niezwykłą łagodnością i z takim poczuciem miłości do człowieka. I to dla niego jest tak wzruszające, że ja po prostu widziałam łzy w jego oczach.
Który z rozmówców zrobił na tobie szczególne wrażenie? Czy możemy tak powiedzieć? Masz jakieś takie wyjątkowe wspomnienie z którejś rozmowy?
Myślę, że każdy z nich jest inny i to mi też uświadomiło jakby złożoność i piękno różnorodności Kościoła, bo Duch Święty nie lubi się powtarzać, tak? Kiedy szłam na pierwszą rozmowę, to właściwie myślałam, że to będzie jakiś taki, no nie wiem, jak mamy duchowość franciszkańską, duchowość dominikańską, że to będzie jakiś taki jeden schemat przyjęty. Okazało się, że nie, że oni są, każdy jest inny osobowościowo, każdy ma inną tożsamość, często właśnie z innego kraju, więc ma też inną kulturę. Pamiętam, gdy ojca
temperament,
dokładnie. Jak ojcu maniakalowi zupełnie jakoś przypadkiem, tak z rozmachu powiedziałam, że jego kultura jest dla nas egzotyczna i był bardzo oburzony, naprawdę. Teraz rozumiem, jakby, no tak, bo my dla niego jesteśmy egzotyczni, więc to zależy, w którą stronę patrzymy, prawda? Natomiast no, każdy z nich wnosi coś innego do Kościoła. Jak miałam tak w skrócie powiedzieć, no to nie wiem, no ojciec maniakal faktycznie bardzo dobrze zna się na okultyzmie. On jest specjalistą od no, bardzo trudnych spraw, ma bardzo też trudne doświadczenia w swojej historii, tak? Bo kilka razy mógł stracić życie z powodu głoszenia Ewangelii. Bardzo poważnie doświadczony przez chorobę, ale też poeta. Więc zupełnie taka, no, bardzo wrażliwa osobowość. Jeżeli chodzi o ojca Vatakela, on ma zupełnie innego ducha, ma ducha radości, więc on właściwie mówi o tym, że nasze problemy są wobec Ducha Świętego niczym. Jeżeli ktoś potrzebuje bardzo dużego wsparcia, pociechy, to polecam właśnie ojca Józefa i jego modlitwy, ponieważ no tutaj on nie będzie mówił o jakichś trudnych sprawach, pewnie nie będzie poruszał takich wątków, aczkolwiek no może też, natomiast on jest człowiekiem, który gdzieś tam przez niego się przebija duch radości i to jest jakby tutaj to jego wkład w Kościół. Alan Świecki, bo to też warto tutaj podkreślić, osoba świecka, która głosi, która ewangelizuje, który podkreśla, że właściwie sam się dziwi, dlaczego Pan Bóg go wybrał. Uważał, że to jego grzeszne życie zasługuje tylko na potępienie i właśnie tego najbardziej ujął w Bogu, że Bóg nie odrzuca go, powiedział, że nie podoba mu się jego życie, nie podoba mu się jego złe czyny, ale nigdy nie potępia człowieka. No i Alan teraz takim przesłaniem jeździ po świecie. Jego objawienia. Właśnie też troszkę tego spotkania się bałam, bo się zastanawiałam, o czym rozmawiać z mistykiem, tak? Zupełnie inne doświadczenia. To bardziej pytałam go, jak widzi niebo. On mówi, że odkąd widział niebo, no to te wszystkie kraje to mu się tak zlewają. To nie jest ciekawego, takie zwiedzanie świata, bo ma też możliwość podróżowania przy okazji ewangelizowania, prawda? Więc zupełnie inne spojrzenie i też faktycznie w człowieku wzbudza niesamowitą ufność, jak się widzi właśnie jego spojrzenie i widzi się, że on dotyka innej rzeczywistości. I to jest coś, czego my nie doświadczamy często w kościele, bo przychodzimy do kościoła i ma smutną minę, odprawia kolejną mszę i właściwie tam nie widać ani żywego Boga, tak, znaczy jakby niczego nikomu nie ujmując, tak? Natomiast na tyle jakby wpadł w ten wir obowiązków, że traktuje to tak bardzo rutynowo. Natomiast tutaj widzimy ludzi, którzy żyją Bogiem i też widzimy z drugiej strony, że jest zapotrzebowanie, że oni muszą do nas wracać, bo jest takie zainteresowanie, że ludzie szukają takiego właśnie żywego kontaktu z Bogiem, ze świadkami, którzy będą go nieśli, że oni po prostu są bardzo potrzebni. Mimo, że mamy swoich charyzmatyków lokalnych, to też jednak potrzebujemy tych zagranicznych, bo tak jak mówię, każdy jest inny i z czymś innym do nas przebywa. Jeżeli chodzi o ojca Aleksiewicza, bardzo ważne wątki tam porusza w rozmowie. On z kolei ma bardzo duże doświadczenie współpracy z ludźmi uzależnionymi, więc pod takim kątem też tutaj pokazuje działanie Ducha Świętego. Ojciec Antonello, myślę, że dość znana postać. Człowiek, który właśnie wychodzi do najbardziej właściwie odrzucony przez społeczeństwo, który nie boi się, nie wiem, spędzić z nimi nocy na przykład, tak, żeby pokazać im dobroć Boga. Tutaj jest jakby troszeczkę też odrzucenie, że najpierw trzeba im dać czasami mimo wszystko rybę, potem wędkę, bo są ludzie, którzy nie mają nic. Ale z drugiej strony też ludzie, którzy dzięki temu, że nie mają nic, potrafią zaryzykować i są pustym naczyniem, które bardzo chętnie się wlewa Duch Święty, prawda? Więc no, on tak jak aspekty właśnie potrafi nam pokazać i takiego bardzo praktycznego chrześcijaństwa. No, ja mam bardzo obogacona tymi spotkaniami dzięki temu, że zrozumiałam, że często oni się między sobą nie znają. Na przykład ojciec Vatakel i ojciec Maniakal pochodzą obaj z Indii, natomiast jeden o drugim nie słyszał. No, mówiłam, no to okej, fajnie, że robi to, co robi. Także to też jest niesamowite, że oni, każdy pracuje dla Kościoła, robi to, co potrafi jak najlepiej, natomiast oni nie porównują się, nie konkurują z sobą. To nie jest tak, że teraz będą liczyli wiernych, że ten miał 1000 na mszy, a ktoś inny 300 osób i co teraz zrobimy, nie? I to jest niesamowite, że właśnie widać taką zdrową rywalizację, tak? jak święty Paweł, że biegną w jednych zawodach, występują, każdy zwycięża, ale robi to dla Jezusa, nie dla siebie, bo tak jak często podkreślają, oni są tylko narzędziem. Jezus uzdrawia, Jezus jest najważniejszym w tym, co oni robią, bo dla Niego to robią. Natomiast służą swoimi talentami i tą też swoją często słabością, bo mają świadomość swojej ograniczoności. Ojciec Maniaka jest na wózku inwalidzkim, tak? I mimo wszystko przyjeżdża do Polski. Zresztą po chorobie pierwszym krajem, do którego się udał, to właśnie była Polska, dzięki temu, że Polacy go bardzo wspierali i modlitewnie, i finansowo w czasie choroby, więc czuł się tutaj tak też jakby z nami bardzo zżyty, zaprzyjaźniony. I to też pokazuje właśnie, że jesteśmy jako kraj wybrani, jako naród, natomiast też te ich różnorodne dary pokazują, że każdy z nas ma jednakowe szanse Ducha Świętego, tak? Niezależnie od tego, kim jesteśmy, co teraz robimy, kiedy się otworzymy na Ducha Świętego, bo On przemawia, cały czas do nas mówi, to faktycznie mogą się dziać przez nas i dla nas wielkie rzeczy.
Sylwia, myślę, że na koniec trzeba podkreślić, nie zawsze o tym pamiętamy, że na mocy Chrztu Świętego każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego.
Tak, myślę, że każdy z nas na mocy Chrztu Świętego faktycznie jest powołany do głoszenia i o ile na przykład, nie wiem, możemy sobie aprobować, że duchowość franciszkańska jest nam bliska, duchowość dominikańska, karmelitańska, jakakolwiek inna, tak jeżeli się nie otwieramy na charyzmat, na działanie Ducha Świętego, to naprawdę coś bardzo wielkiego tracimy, bo chrześcijaństwo polega na głoszeniu. To nie jest religia muzeum, religia, gdzie, nie wiem, wspominamy sobie Jezusa, który był wielką postacią, tylko uczestniczymy w wydarzeniach, jeżeli są święta, tak, to my przeżywamy na nowo, to uczestniczymy w tych wydarzeniach, które się działy za czasów Jezusa, tak, i On żyje, dokładnie, i On żyje, jest osobą żyjącą, tak, i działa, i możemy mieć, nie wiem, żal, że nie przyszło nam żyć w czasach, kiedy Jezus żył w Palestynie, że nie mogliśmy Go dotknąć, mamy jeszcze więcej, tak, bo my się możemy pożywiać Jego krwią, Jego ciałem, tego Jego współcześni nie mogli robić, tak, oni gdzieś tam mogli na wyciągnięcie ręki Go mieć, natomiast nie byli aż tak blisko, nie byli zaproszeni aż do tak wielkiej bliskości, przyjaźni z Nim. Na mocy Chrztu Świętego każdy z nas ma być charyzmatykiem, bo no, chrześcijaństwo wymaga od nas dawania świadectwa, pójścia na opłotki, jak mówi Franciszek, tak? Natomiast każdy z nas ma inny charyzmat, inną tożsamość, inną osobowość. Na pewno Duch Święty nie znaczy łamać i robić coś na siłę, natomiast fajnie odkryć taką swoją drogę w tym wszystkim i pomagać innym, pomagać sobie, bo wtedy będą się działy faktycznie wielkie rzeczy. Jest szansa na to, że doświadczymy cudów w własnym życiu, bo może doświadczamy nawet na bieżąco, tylko nieczęsto nie potrafimy tego dostrzec, nie potrafimy tego nazwać. Natomiast Duch Święty na pewno nikomu nie odmawia swojej obecności, swojego działania i też pomaga nam w realizowaniu dobrych rzeczy, które podejmujemy. Bo czasami mówimy, że jesteśmy za słabi, albo, no ale właśnie, czy jesteśmy za słabi. Jeżeli tylko mamy chęć, to Duch Święty na pewno przyjdzie z pomocą i poprowadzi.
Bardzo gorąco zachęcamy do lektury książki Sylwii Palki, z którą dzisiaj rozmawiałam. Książka nosi tytuł Co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Sylwio, za to spotkanie i tak jak mówiłam wcześniej, książka jest bardzo inspirująca i naprawdę daje odpowiedzi na wiele pytań. Ja naprawdę dostałam kilka odpowiedzi na pytania, które noszę też w sobie. Wierzę, że to jest też łaska Ducha Świętego, że skłonił mnie do lektury tej właśnie książki. Dlatego liczę na to, że nasi słuchacze, jak sięgną po tę książkę, też dla siebie coś wyciągną.
Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za te miłe słowa, za taką bardzo pozytywną ocenę. Starałam się, żeby faktycznie te pytania, które gdzieś tam padały, żeby one były w miarę uniwersalne, żeby nie wyczerpywały tematu, ale pokazywały w różnym czasie, tak, w różnych momentach naszego życia, bo my też się zmieniamy. Kiedy sięgniemy do tej książki, żebyśmy mogli znaleźć odpowiedzi na pytania, które nas w tym momencie nurtują. Myślę, że ten łagodny i mocny duch będzie nas dalej prowadził. Czego życzę Państwu i sobie, mamy być latarnią, jak to mówi Alan, tak? Mamy być latarnią dla krajów w Europie, bo chrześcijaństwo bardzo mocno wpisało się w Polsce, w Polskę, w naszą historię, w kulturę i nie możemy ani o tym zapominać, ani tego bagatelizować, a jeżeli mamy teraz taki czas, kiedy musimy właściwie, bo Duch Święty nie stawia nam wyboru, skupić się na Jego działaniu i pójść właściwie z śladami, drogami nowej ewangelizacji, do której już zachęcał Jan Paweł II, tak? Kilkanaście lat temu był prekursorem, to myślę, że ten olbrzym w Kościele musi się przebudzić. Coraz więcej inicjatyw też będzie leżało do ludzi świeckich, więc życzę dużo zapału i dużo otwarcia Ducha Świętego.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.